Witam się Państwu w piątek o poranku w naszym studiu, oczywiście 8 marca. Kobieta Katarzyna Trzeciak, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, także żona, matka, przedsiębiorczyni i radna komornik. Witam Panią serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie Pana, witam serdecznie Państwa. Dziękuję za zaproszenie.
Pewnie nie jestem pierwszą osobą, która Pani, wszystkim Paniom złoży najlepsze życzenia. Od całego Radia Poznań z okazji Dnia Kobiet proszę przyjąć nasze szczere, miłe wyrazy sympatii.
Bardzo dziękuję.
No tak, ale to święto w tym roku jest smutne. Smutne ze względu na to, co się wydarzyło kilka dni temu. W cieniu 25-letniej Lizy śmierci. Najpierw brutalnie zgwałconej, a po kilku dniach niestety zmarła w szpitalu.
No tak, no właśnie. Spotykamy się w takich okolicznościach, w których powinniśmy teoretycznie się cieszyć i świętować, a w dalszym ciągu musimy wracać do takich podstawowych rzeczy jak bezpieczeństwo kobiet i prawa kobiet. To, co się wydarzyło, jest absolutną tragedią. I w cieniu tej tragedii też to święto teraz obchodzimy. Najgorsze w tej sytuacji jest to, jak bardzo znieczulone jest nasze społeczeństwo, jak bardzo nie reaguje, jak bardzo ignoruje wszelkie sygnały o jakichś sytuacjach, w których ktoś jest zagrożony. I przerażające jest to, jak niska jest wiedza na temat tego, że tak naprawdę większość ofiar, bo przemocy seksualnej, bo aż 80%, w ogóle nie krzyczy.
No a jest właśnie, taki mylny stereotyp.
Bo nie krzyczała. No właśnie. A tak naprawdę takim mechanizmem podstawowym, obronnym kobiety w momencie zagrożenia życia jest właśnie ratowanie tego życia. Ono jest jakby taką nadrzędną sprawą i bardzo często kobiety po prostu są tak sparaliżowane strachem, że nie są w stanie się bronić, nie są w stanie krzyczeć. No, co jesteśmy w stanie pewnie sobie oczywiście wyobrazić w sytuacji, kiedy mamy na przykład przystawiony nóż do gardła.
To ma także swoje uzasadnienie prawne, dlatego że jest prawny spór wokół definicji gwałtu. W tej chwili w kodeksie wygląda to tak, że jeżeli kobieta nie krzyczy, nie broni się wyraźnie, no to jest nawet domniemanie tego, że mogła wyrazić zgodę na taki stosunek. W Sejmie od wczoraj trwa procedowanie projektu właśnie dotyczącego zmiany definicji gwałtu w kodeksie karnym. Chodzi o to, żeby wcześniej była wyrażona dobrowolna i świadoma zgoda kobiety.
No właśnie, tylko tak oznacza zgodę. Tak naprawdę to dopiero wczoraj było to czytanie, ale projekt tej ustawy został już przekazany dawno temu i znajdował się w zamrażarce sejmowej. Pani Anita Kucharska-Dziedzic wraz z Danutą Wawrowską przygotowały taki projekt ustawy, który zmienia definicję gwałtu. To jest bardzo istotne, żeby właśnie nie nastawiać się na udowadnianie przez ofiarę tego, że się broniła, że protestowała i nie na niej powinien spoczywać obowiązek udowadniania tego, że została zgwałcona i że się na to obcowanie nie zgodziła, tylko powinno to być przerzucone na sprawcę gwałtu. Także absolutnie musimy zmienić tą definicję.
Pewnie to jest racja, natomiast w praktyce różnie z tym jest, dlatego że też były takie sytuacje, że najpierw było oskarżenie, a potem mężczyzna musiał udowodnić swoją niewinność. Nie było tego domniemania niewinności. To była jedna taka sytuacja, tam, gdzie obowiązuje ta zmieniona definicja gwałtu, a z drugiej strony było wiele spraw, gdzie kobieta po prostu nawet nie mogła dochodzić swoich praw z tego względu, że ze strachu czy z powodu zastraszania nie broniła się w czasie gwałtu. I to było traktowane jako też wyrażenie zgody. No to jest kompletne pomieszanie z poplątaniem w tym momencie.
Znaczy zacznę od tego, że w większości krajów europejskich już jakby ta definicja gwałtu została zmieniona i należy się też przyjrzeć statystykom. Okazuje się, że dopiero co dziesiąty gwałt jest w ogóle zgłaszany na policję i bardzo mały odsetek spraw kończy się wyrokiem takim faktycznym odbycia kary. Większość tych wyroków kończy się tym, że są to wyroki w zawieszeniu. Jest bardzo niska karalność tych czynów, ale jeszcze chciałam wrócić...
To było wykroczenie do tej pory w
tak,
katalogu
to było wykroczenie,
karnym.
Dlatego też właśnie ubiegamy
wtedy
się...
Wtedy pierwszy wyrok jest w zawieszeniu.
Tak, dokładnie. Dlatego też ubiegamy się o to, żeby zwiększyć jakby tą minimalną karę za gwałt z 2 do 3 lat, tak żeby była to zbrodnia zbrodnia, bo trzeba to jasno powiedzieć, że jest to zbrodnia, a nie występek, tak jak jest to kwalifikowane do tej pory. Ale jeszcze chciałam nawiązać do tego, że kobiety nie zgłaszają gwałtów. Co 10 kobieta i co 20 mężczyzna podobno zgłasza gwałt. Także z czegoś to wynika. Wynika to przede wszystkim właśnie z tej definicji gwałtu, że to na kobiecie jakby leży obowiązek udowodnienia, że ona się aktywnie broniła. Nie tylko jest to proces koszmarny dla tej kobiety, musi się ona spotkać w sądzie z tym oprawcą, to jeszcze na dodatek udowodnić, że to ona jakby, że tak powiem, nie wyraziła zgody na ten akt.
Sejm skierował do dalszych prac projekt, zobaczymy, jakie będą jego losy, ale inna rzecz nie była procedowana. Projekty dotyczące liberalizacji przepisów aborcyjnych. Lewica jest wściekła na marszałka Hołownię, mówi, że chowa to może nie do zamrażarki, tylko do takiej chłodni politycznej.
Nazwałabym to jednak mimo wszystko zamrażarką. Tak, dla mnie sytuacja jest dziwna. Wszyscy pamiętamy kampanię parlamentarną niedawną, w której wszystkie ugrupowania demokratyczne deklarowały liberalizację prawa aborcyjnego, deklarowały to, że są za kobietami.
Chociaż w różnym stopniu, bo niektórzy mówią o powrocie do kompromisu.
Oczywiście w różnym stopniu, natomiast moim zdaniem albo można być za kobietami i stać za kobietami i je popierać, albo nie. I tutaj nie ma trzeciej drogi. Dlatego ja osobiście jestem zbulwersowana.
Nomen omen trzeciej drogi.
Tak? Nomen omen trzeciej drogi. Także jeśli chodzi o moje stanowisko, to jest ono absolutnie niezmienne. Uważam, że jest to pierwsza potrzeba, żeby zmienić prawo w tym zakresie.
Marszałek Hołownia mówi, że nie chciał, żeby ten temat stał się przedmiotem spekulacji w czasie wyborów samorządowych, które nie są o tym, są o czym innym. I mówi, że boi się, że partie polityczne wykorzystają to po prostu do wyborczej kanonady. A w tej kanonadzie wszystkie projekty, które byłyby zgłoszone, mogą zostać utopione. I on mówi, lepiej wróćmy do tego po wyborach 11 kwietnia. Nie przekonuje pani to?
Nie, zupełnie mnie to nie przekonuje. Uważam, że na temat praw kobiet należy mówić zawsze i zawsze jest na to dobry czas i powinnyśmy o to walczyć i wszystkie ugrupowania. Myślę, że wyborcy mają prawo czuć się zawiedzeni tym, że
tylko
zostaje to zamrożone.
Tylko społeczeństwo jest podzielone. Tak samo pewnie kobiety. Nie, część jest za.
Natomiast sondaże wskazują ewidentnie za tym, że jednak większość społeczeństwa jest za liberalizacją prawa. Ja jeszcze tylko dodam, że są gotowe projekty ustaw 2 dotyczący liberalizacji aborcji bezpośrednio oraz dekryminalizacji. Pomocnictwa tak zwanego w aborcji. I to można by było nazwać takim nowym kompromisem, można powiedzieć, bo powrót do tego starego to jest tak naprawdę żadna liberalizacja. To nie jest żadne złagodzenie prawa, wręcz przeciwnie.
Tak czy owak 11 kwietnia ma to być procedowane, chyba że będzie jeszcze szybciej, bo tutaj...
No tak, pytanie dlaczego 11 kwietnia? Nie wiem, czy po prostu posłowie boją się tego, żeby społeczeństwo zobaczyło, za czym oni się opowiadają i że to, nie wiem, zaszkodzi w jakiś sposób tym partiom, czy i chowają się za prezydentem, chowają się za tymi wyborami, zamiast stawić czoła problemowi, który bezwzględnie jest palący.
To trochę jeszcze o codziennych problemach porozmawiajmy, dlatego że Stowarzyszenie Kongres Kobiet przygotował taki raport o sytuacji kobiet na rynku pracy. No i ja wyczytałem w nim, że w ciągu ostatnich 4 lat sytuacja kobiet na rynku pracy się, uwaga, uwaga, pogorszyła.
No właśnie, niestety tak, taka jest prawda, że przez ostatnie 4 lata utrwaliła się ta gorsza sytuacja kobiet w porównaniu z mężczyznami oczywiście na rynku pracy.
Z jakiego powodu?
Cechuje je niższa taka aktywność zawodowa, dezaktywacja. Generalnie główną przyczyną są obowiązki rodzinne. One stanowią aż 32% wszystkich przyczyn bierności zawodowej kobiet.
To, że kobieta ma więcej obowiązków domowych.
Tak, jednak
niż
mamy
mężczyzna.
Taki patriarchalny, utrwalony system funkcjonowania naszego społeczeństwa i takie przeświadczenie, że to jednak na kobiecie spoczywa ten obowiązek zadbania o rodzinę, zadbania o dzieci. No a to ewidentnie wpływa po prostu na ich kariery zawodowe. One mają dużo dłuższe okresy jakby niebycia w pracy, przede wszystkim jest problem też taki, że one po prostu też przez to mniej zarabiają.
No, to jest w ogóle dylemat przecież młodej kobiety, macierzyństwo czy kariera zawodowa. Myślę, że to się nie skończyło tak naprawdę zupełnie.
Niestety nie. W dalszym ciągu statystyki statystyki jakby mówią o tym, że jesteśmy poszkodowane tutaj w tym aspekcie. Mówimy o luce płacowej na poziomie prawie 30%.
Słyszałam o 19%.
To zależy i oczywiście jakie statystyki ze sobą zestawimy. Jeżeli
weźmiemy 6%, ale wiem, że ona nie jest
prawdziwa. Tak, natomiast to dotyczy tylko i wyłącznie stawki godzinowej, porównania stawki godzinowej za przepracowaną godzinę kobiety i mężczyzny. Ona oczywiście faktycznie wtedy wypada relatywnie mniejsza, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę inne czynniki płacy, takie jak premie, dodatki i tak dalej, i zestawimy wiek, kompetencje, te same, na tym samym stanowisku i tak dalej, to te statystyki niestety już tak optymistycznie nie wyglądają.
No na pewno nie jest sytuacją normalną, że kobieta i mężczyzna na tym samym stanowisku zarabiają różne stawki i rzeczywiście widać tę dysproporcję, ale czy trochę w tym podziale obowiązków swoją rolę nie odgrywa jednak biologia, no bo to kobieta musi urodzić, niekiedy musi część ciąży w jakimś dobrostanie domowym przeżyć.
Oczywiście,
nie może chodzić do pracy. I to już z tego się biorą też, choćby niż no bo nie wiem, w tym czasie są jakieś nagrody, premie, inne tego, krótszy staż pracy, no to wszystko się siłą rzeczy tworzy. Nie można tego zmienić.
Nie, no oczywiście zgodzę się bezsprzecznie, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, no bo mężczyzna wiadomo w ciąży nie będzie, natomiast na urlop ojcowski już iść może.
Albo wychowanie dzieci, to obowiązki
i wychowanie dzieci, także od momentu jakby urodzenia dziecka wcale jakby nie musi być ten podział taki, że to na kobiecie ciąży ta odpowiedzialność. Powiem więcej, ta luka płacowa, o której żeśmy tutaj wspomnieli, przekłada się też na lukę emerytalną, bo proszę zauważyć, że jakby problem nie znika w momencie tylko okresu, w którym kobieta zajmuje się dziećmi, ale też to potem procentuje tym, że również emerytury są dużo niższe.
Jedna z wyższych szkół prywatnych w Poznaniu robiła takie zestawienie. Rozmawiałem z naukowczynią, która przygotowywała i mówi, że to też jest trochę tak, że kobiety same z siebie rzadziej decydują się na przykład na pełny wymiar pracy. Albo rzadziej biorą nadgodziny, bo jednak wolą ten czas przeżyć w domu.
Tak.
Albo kiedy dziecko jest chore, mówią, wiesz co, ja się jednak lepiej zajmę.
No nie wiem, czy one tak mówią, że one się lepiej zajmą. Myślę, że to jest właśnie też taki utarty stereotyp. Trochę więcej wiary.
Dużo jest w ogóle stereotypów.
Trochę więcej wiary w ojców, panie redaktorze. Myślę, że oni absolutnie też byliby w stanie zająć się chorym dzieckiem. Dajmy im na to szansę. Unia idzie w tym kierunku.
No właśnie są dyrektywy unijne, które mają dostosowywać tę sytuację. Jest dyrektywa Work-Life Balance.
Tak. Jest to bardzo dobra dyrektywa, natomiast ona mówi właśnie o urlopach ojcowskich. I to jest jakby taki początek, bo w ogóle właśnie to utarcie takiego stereotypu, że to kobieta powinna zajmować się dzieckiem, wynika też z tego, że po prostu do tej pory tak było. Natomiast jeżeli dalibyśmy ojcom szansę na to, żeby oni spędzili więcej czasu w tym pierwszym okresie życia dziecka w domu, na takim urlopie ojcowskim, to myślę, że nasze społeczeństwo przekonałoby się, że ojcowie są fantastycznymi w roli opiekunów.
No ale można też te stereotypy łamać. Pani też nie jest typową feministką. Tak jak powiedziałem, jest pani mamą trójki dzieci, jednocześnie prowadzi z powodzeniem biznes. Można to połączyć.
Oczywiście, że można to połączyć. Robimy to w ten sam sposób, w który robią to mężczyźni. Natomiast jeśli chodzi o stereotyp feministki, trochę tu się uśmiecham pod nosem, bo nie wiem jakie jest wyobrażenie na temat stereotypowej feministki. Nie wiem, czy powinnam tu ociekać krwią mężczyzn. W ogóle jest mylne pojęcie na temat feminizmu. Od tego bym może zaczęła, że jest to przekonanie, że feministki, nie wiem, chcą zwalczać mężczyzn, nie lubią ich, czy coś takiego. Nic bardziej mylne. Tak jak pan wspomniał, mam fantastycznego męża, syna, ojca. Absolutnie nie jesteśmy wrogami mężczyzn. Chcemy tylko i wyłącznie równości.
To już nie zdążymy powiedzieć o Wielkopolskim Kongresie Kobiet. Tylko tyle, że jest w niedzielę kolejna edycja. Pod hasłem?
Pod hasłem, czego pragną kobiety, co się zmieniło w 2024 roku. Jest nowe otwarcie, także bardzo serdecznie zapraszam w imieniu swoim. Wioletta Ratajczak, naszej pełnomocniczki Wielkopolskiego Kongresu Kobiet. Będzie fantastyczne wydarzenie. Zapraszamy serdecznie.
A zapraszała Katarzyna Trzeciak, Stowarzyszenie Kongres Kobiet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeszcze raz najlepsze życzenia dla pani wszystkich.
Bardzo dziękuję.
Rady, ale korków w tym miejscu nie ma.